Zaczniemy od nieśmiałego Alleluja.
Alleluja!
Alleluja. Chciałbym poprosić, abyśmy na chwilę jeszcze powstali. Dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoje dobre słowo. Chcemy dzisiaj być w nim umocnieni. Amen.
Amen.
Możemy spocząć. Chociaż nie wiem po co, bo za chwilę i tak będziemy wstawać. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 6 wersecie jest takie słowo: co się z ciała narodziło, ciałem jest, a co się narodziło, z ducha jest. Powiedz to swojemu sąsiadowi, koledze, odwróć się z boku. Co? To jest ważna informacja, żebyśmy wiedzieli, co się tutaj dzieje. Bo to, że my jesteśmy cieleśni i mamy ciało, to już wiemy, prawda? Ale teraz potrzebujemy sobie powiedzieć, że też jesteśmy narodzeni z ducha. Amen? I pewne rzeczy duchowe będą też się tutaj dziać. I w 4 rozdziale Jan mówi: Bóg jest duchem i ci, którzy winni Mu oddawać cześć, to winni to czynić w duchu i w prawdzie. Prawda, że w prawdzie?
Amen.
I prawda, że w duchu?
Amen.
Więc to, co my zewnętrznie widzimy, ma swoje odniesienie w duchu. Dlatego chciałbym teraz na chwilę Was zabrać do taki świat motocykli, gdzie jako kapelan czasami się znajduję. I w pewnym momencie pewien człowiek o takim fajnym imieniu Szafa, dlaczego Szafa miał taką pseudonim, taką ksywę, zgadnijcie. I on podchodzi do jednego z naszych tam braci i mówi: ty, a ten wasz kapelan to taki zakapior, nie? I chcę powiedzieć, że my mamy swoją aparycję, mamy swój jakiś look, view, siebie widzimy jakoś, inni nas jakoś widzą. I różnie nas postrzegają. Czasami widzą w nas właśnie albo zakapiora, albo kogoś fajnego, albo miłego, ale ten fajny, a ten niefajny. I to jest coś pozornego. To jest coś, co jest zewnętrznym widokiem. Boga nikt nigdy nie widział. I tylko jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, On nam Go objawił. I w tym objawieniu potrzebujemy odnaleźć też siebie, abyśmy wiedzieli, kim my jesteśmy w tym objawieniu i jak wyglądamy. Wczoraj trochę mówiłem, że ważne jest, żebyśmy rozpoznali nie ten nasz zafałszowany obraz, ale taki obraz, jaki widzi Bóg, jaki On nas widzi. I w liście do Koryntian Paweł, apostoł, w 5 rozdziale 2 listu napisał takie słowa: wiemy bowiem, że ten namiot, który z naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w nasze domostwo, które jest z nieba, jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. I to w pewnym sensie dotyczy naszego ciała. Że jeżeli ten namiot, czyli to wszystko, co widzicie, tego zakapiora, to jest tylko namiot. A to w środku, ten wewnętrzny człowiek, to jest ta duchowa postać, która ma realny kontakt z Bogiem. W ciele nie jesteś w stanie się spotkać z Bogiem, ale w duchu już jak najbardziej. I potrzebujemy być przeobleczeni w to, co chce nas przeoblec Bóg, abyśmy czasem nadzy przed Jego tronem nie stanęli. Przeobleczenie w Jego łaskę, przeobleczenie w Jego usprawiedliwienie, w Jego miłosierdzie, amen, w Jego miłość. Potrzebujemy być całkowicie przyodziani w pełnię doskonałości Chrystusa, abyśmy stali bez skazy, nieskalani przed Jego obliczem. Czy ktoś z Was może o sobie powiedzieć, że jest tak święty, że jest nieskalany? A kto się zgodzi z tym, że Bóg jest święty? Prawda? I ten święty Bóg, który objawiony został nam w Jezusie Chrystusie, On przychodzi do kogo? do świętych, prawda? Tylko do sprawiedliwych. Tylko do tych świątobliwych, tak? Święty Bóg to znaczy oddzielony, bo to słowo święty oznacza oddzielony. On jest tak mocno oddzielony od grzechu, że przechodzi do grzesznika. Amen. On jest tak mocno oddzielony od zła i tego świata, że przychodzi na ten świat. I on tak bardzo jest oddzielony od tego, co robi ten świat, że przychodzi ten świat zbawić. Taki on jest. Jeżeli chcesz logicznie pomyśleć, to to jest nielogiczne. Ale Bóg nie jest logiczny. On jest wszechmogący. Wiesz, kiedy Żydzi chcieli się obchwalać świątynią Panu Jezusowi, mówili, 46 lat tę świątynię budowali. A Pan Jezus mówił, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego miejsca. I to, co my możemy powiedzieć, to Panie, popatrz, nasz Kościół, my tu uwielbiamy, my tu konferencja, my tu robimy to, my tu robimy tamto, mamy taki, taki plan. Panie, co Ty na to? Kamień na kamieniu nie zostanie. Jeżeli masz pomysł i chcesz go przedstawić Panu Bogu, żeby On go zaaprobował, zaakceptował, to jest coś takiego, co powiedział Woody Allen swojego czasu. Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz Mu o swoich planach. Więc nie przedstawiajmy Bogu swoich planów, bo On jest absolutnie nimi nie zainteresowany, ale zapoznajmy się z Jego planami. Potrzebujemy nadążać za Jego programem. Amen? I takie słowo w liście do Koryntian, które jest napisane w 2:7 i dalej, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali Pana chwały, nie byliby Go ukrzyżowali. Gdyby ci władcy ówcześni wiedzieli, kim jest Jezus, nigdy by Go nie ukrzyżowali. Gdyby szatan wiedział, kim jest Jezus, ale przecież on wiedział, ale nie wierzył. Dlatego doprowadził do tego, że kiedy wstąpił w Judasza, szatan ten go wydał i kiedy wstąpił w innych, oni go ukrzyżowali. Krzyczyli, ukrzyżuj. Jeszcze tydzień wcześniej wołali Hosanna, prawda? Czyli w Duchu Bożym wołali Hosanna, ale w duchu tego świata już wołali ukrzyżuj, bo świat nie może przyjąć Chrystusa. Świat może tylko być zbawionym przez Niego, natomiast sam Go odrzuca. On potrzebuje się zmienić. Świat nie może zostać taki jest i dodatkowo jeszcze Chrystus. Nie. Do Twojego życia jest takie słowo, że nie możesz przyjąć dodatkowo Pana Jezusa do swojego życia. Potrzebujesz oddać swoje życie, aby żyć tym, co On ma dla Ciebie. Jego życiem. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W miłości nie ma ograniczeń. Bóg ma nieograniczoną miłość, nieograniczoną łaskę. Niczym ona nie jest ograniczona. W związku z tym nie jesteśmy w stanie ani okiem, ani uchem, ani węchem, ani zmysłami w żaden sposób poznać, co On dla nas przygotował. Możemy tylko to przyjąć w miłości. I wiedzieć, że skoro On jest taką miłością, to to, co dla nas przygotował, my pojęcia nie mamy, ale to na pewno jest dobre. Albowiem nam Bóg objawił przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego? Kiedy ty wewnętrznie nie będziesz się konfrontował w duchowym wymiarze z Bogiem, w swoim wewnętrznym wymiarze duchowym, pojęcia nie masz, kim jesteś. Dopiero kiedy stajesz w rzeczywistości duchowej, dopiero zaczynasz odkrywać, kim tak naprawdę jesteś. Bo ten zakapior, którego widzicie, to tak naprawdę to nie ja. To nie ja byłam Ewą. To nie ja. Ja jestem zupełnie kimś innym. Wy tylko widzicie mnie zewnętrznie. I możecie ewentualnie, jeżeli serce w was pała, odkrywać to, co ja mówię i odkrywać, że coś w środku tam jest głębiej. Taka głębokość. Tylko Duch bada głębokości Boże. Nikt Boga nie poznał, tylko Duch Boży. Tylko Duch Boży może ci objawić, kim jest Bóg i jaką chce mieć z tobą relację. A myśmy otrzymali nie ducha tego świata, który nie jest z Boga, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym łaskawie nas obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach mądrości ludzkiej, lecz w słowach, których naucza Duch, przekładając duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy tych rzeczy nie przyjmuje, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Jeżeli nadążamy za programem Chrystusa i zaczynamy myśleć tak jak On, niech wszelką myśl poddajmy myśli Chrystusa, amen, to wtedy nagle nasze plany już przestaną być nasze, ale my zaczniemy chodzić w Bożych planach, bo Bóg ma plan twojego życia. Człowiek zmysłowy powie: jakaś głupota, chłopie, co ty tutaj mówisz? Bo zmysłowy człowiek nie jest w stanie poznać Boga. Ile razy konfrontowałeś się, ewangelizując ludzi, którzy... Ale o co ci chodzi? Jeden z samych swoich, o niesamowitym nazwisku Pawlak, powiedział w jednym z odcinków, że ludzie nie dzielą się na małych i dużych, tylko na mądrych i głupich. I ja chcę zapytać ciebie, a na jakich ty się dzielisz? Jaki ty jesteś? Bo jeżeli jesteś zmysłowy, to niestety nie poznasz Boga. I będziesz tkwił nie w mądrości Bożej, ale w ludzkiej, która w rzeczywistości okaże się twoją zgubą i głupotą. Człowiek zmysłowy opiera się na tym, co wyposażyła go natura, pomijając tego, który stworzył naturę. List do Koryntian dalej mówi: napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych rozrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją Boga nie poznał, przeto Bogu podobało się zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Dlatego dla świata to, co mówimy, jest głupstwo. Nikt tego nie rozumie. Dopiero kiedy znajduje się na wysokości ducha, wtedy wszystko jest jasne. Cieleśnie to kompletnie nie ma sensu. Głupie zwiastowanie to pomysł Boga na uratowanie człowieka. Ale głosimy mądrość tajemną, która jest zakryta. Nie możesz dziwić się, że ludzie odrzucają Ewangelię, bo to jest zakryte. Dopiero kiedy dotykasz duchowych jego sfer, on zaczyna w to wchodzić i to rozumieć. Nie jesteś w stanie przekonać człowieka o Bogu, bo nie ma żadnego dowodu racjonalnego na to, że jest Bóg. Któż poznał myśl Pana? Komu objawiło się jego ramię? My jesteśmy myśli Chrystusowej. Poprawność kościelno-polityczna pokazuje ludziom, jak wierzyć i w co wierzyć. Lecz gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Jeżeli chcemy iść w systemy religijne, miniemy się z Bogiem. Idąc naprzeciwko Niego, miniemy się z prawdą. Kiedy ludzie mijają się z prawdą, to chociaż powinni jej się ukłonić, prawda? Jeśli wczoraj mówiłem, nie interesujesz się polityką, to ona już na pewno zainteresuje się tobą. Wiesz, dzisiaj niebezpiecznie w naszym państwie, a nie tylko w naszym, tron zbliżył się do ołtarza, a ołtarz do tronu. To jest zła kombinacja. Tak nie powinno być. Ponieważ to jest polityka, która jest obca Bogu. Bóg nie jest politykiem i nie będzie szedł z światem na kompromisy. Dzisiaj tupiemy nóżkami, boimy się i mówimy: o Panie Jezu, tam na Ukrainie wojna, straszna rzecz. Trzeba pomóc tym ludziom, trzeba ich wspierać w jakiejkolwiek formie, ponieważ to jest coś strasznego, co dotknęło naszych sąsiadów. Ta okupacja jest czymś tak obcym dla nas, którzy wychowaliśmy się i żyjemy w pokoju, że my tego po prostu buntujemy się i chętnie byśmy powiedzieli, niech ten Putin tam zginie, niech umrze, niech będzie. Wiesz, kiedyś słuchałem takiego ciekawego wykładu geopolitycznego, pokazującego, w jakim miejscu jest nasz kraj. Kraj, który potrzebuje Jezusa. Kraj, który potrzebuje się nawrócić, przebudzić. Amen. W jakim miejscu jesteśmy? I chcę powiedzieć, dobrze, możesz nawet modlić się, żeby Bóg zabił tego Putina. A pomyślałeś, co będzie, kto będzie za niego? A może będzie 10 innych Putinów, którzy będą mieli dostęp do guzików nuklearnych? Prawda? To takie niepolityczne, bo ja się polityką nie interesuję. To się nie interesuj. Ale nie wcinaj się w to, czym Bóg się interesuje. Bo Bóg tych władców, czyż On nie ustanawia? Fuj, fuj, ale Putin? A co, Hitler był lepszy? Napoleon był lepszy? Stalin był lepszy? Ale wszelka władza? Co powiedział do Heroda Jezus? Nie miałbyś żadnej władzy. Nie miałbyś żadnej władzy. Więc chcę powiedzieć, że zanim ci szaleńcy dorwą się do guzików, żeby tu straszyć jeszcze bardziej, to powiem to tak. Dziękujmy Bogu za to, że mamy pokój. Amen. I dziękujmy Bogu przede wszystkim za to, żeby... I błogosławmy Putina. Może to straszne, ale kogo mamy błogosławić? Przyjaciół czy nieprzyjaciół? Błogosławmy go. To jest straszne, co mówię, ale tak mówi Jezus, tak mówi Biblia, tak naucza Biblia. Błogosławmy tych, którzy nas przeklinają, tych, którzy nas prześladują, tak? Którzy chcą nas zabić. To jest nasze zadanie. Aby Bóg rozżarzone węgle na jego głowę ściągnął. Nie przeklinajmy go. Nie wyzywajmy, nie mówmy, jaki to straszny człowiek, bo żeby na nas żaden z tych kamieni rozżarzonych nie spadł. Wiem, że to, co mówię, nie jest proste, nie jest łatwe, ale jeżeli chcemy pomyśleć, to czyż na jakim etapie rozwoju jesteśmy? Bracia, mówi apostoł Paweł, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem. Ja próbuję wam teraz mówić coś trudnego, takiego dać schabowego. Czy jesteś w stanie to strawić? Żeby od takich ludzi, strasznych ludzi, którzy dzisiaj są u władzy, modlić się i błogosławić ich. To jest trudne. Patrzę sobie na zegarek, na czas i myślę, że jeszcze mam 10 minut. A może więcej. Wiesz, kiedy wczytujemy się w księgi Starego Testamentu, kto z was ostatnio czytał Stary Testament? No, dobrze. Znajdujemy tam wiele niezwykłych historii. Jedna z historii to historia Józefa, który w niezwykły sposób znalazł się w Egipcie. Zgodzicie się ze mną? Znacie tą całą historię, więc nie będę jej teraz wam opowiadał. W każdym razie znalazł się w takim bardzo ciężkim położeniu więziennym, aż potem trafił na dwór Faraona, aby wybawić swój lud, aby wybawić swojego ojca, swoją rodzinę. Aby tam w tym dziwnym miejscu znalazł się dom, w którym Izrael będzie mógł przeżyć czas głodu. Wiesz, i znajdujemy też takie miejsce o Mojżeszu. Kto z was kojarzy tę postać? I on miał taki epizod w swoim życiu, że był narzędziem, który wyprowadził z niewoli egipskiej tego miejsca, gdzie Izrael znalazł bezpieczne schronienie. Z tego miejsca musiał Bóg ich wyprowadzić, ponieważ tam stali się niewolnikami. Za chwilę powiem, jakimi niewolnikami i czego. Ale tak jak znajdujemy w tych księgach Mojżesza historię, w czwartej księdze znajdujemy taką ciekawą historię, niezwykłą, że kiedy Mojżesz już ich wyprowadził, już wszystko było dobrze, wtedy Korach, syn Isachara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowi Eliaba. On, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Pewnie tych imion nie zapamiętacie, ale zapamiętacie, że się zbuntowali. Jest takie miejsce w Ewangelii, które mówi, jak za dni Koracha. Zbuntowali się. Powiedzieli sobie w życiu, nie będziemy Ciebie słuchać. Ty się kreujesz na władcę Mojżeszu. Ty jesteś tym, który chce nami tu rządzić, a my się nie zgadzamy. Tu założyliśmy komitet rewolucyjny, tutaj mamy związki zawodowe, Solidarność i będziemy tutaj pilnować porządku. Ty nie będziesz nami rządził, samowładco jeden. Mniej więcej takie słowa były. Wiecie, zapomnieli o tym, że to Bóg wyznaczył Mojżesza. W tym swoim buncie poszli tak daleko, że kiedy Mojżesz poprosił, aby ich przywołać, aby z nimi porozmawiać, to oni powiedzieli takie słowa: czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni? I że jeszcze chcesz narzucić nam się jako władca? Czy nie wyprowadziłeś nas stamtąd? Nie przyjdziemy do Ciebie. Problemem, jak zwykle, jest władza i wiadomo, o co chodzi, prawda? Oni chcieli być tą grupą trzymającą władzę. I się zbuntowali. Powiedzieli, że nie. I wtedy Bóg stanął po stronie Mojżesza i powiedział: ja ich wytracę. I kiedy zasypała ich ziemia, okazało się, że wszystko już skończone. Nie ma problemu, nie ma Korachitów, nie ma tych Datanów, tych wszystkich zdrajców. Bóg upomniał się o swoje i tych wszystkich, którzy poszli za buntem, wytracił. Ale wyobraźcie sobie, że my mamy taki ciekawy sposób myślenia. Skoro ten, prawda, no, Korach był taki buntownik i tak dalej, i ta czeluść tam się rozwarła, pochłonęła ich wszystkich. I to wszystko takie było niesamowite. Wiesz, historia uczy, że Bóg powołuje nas do wolności. Tylko że wolność ma swoją cenę. Ludzka cywilizacja i to, co znamy, absolutnie nie daje żadnej wolności. Jeżeli człowiek daje, to nie liczy tym przywileje, ale reszta na te przywileje musi sobie zapracować, prawda? Jezus powiedział: książęta nadużywają władzy, bo tak ten świat już jest poukładany. On nie jest sprawiedliwy i jest pełen nieprawości. Tylko nieliczna grupka cieszy się jakimiś tam wolnościami, jakimiś przywilejami, jakimiś dobrami, a wszyscy inni muszą na te ich dobra zapracować. Widzisz, ciekawe jest, że ci, którzy chcą mieć tak dobrze, mówią nam, że oni nam nieba przechylą, że będziemy mieli krainę mlekiem i miodem płynącą. Nie wiem, czy ktoś z Was uczestniczył kiedyś w wyborach, ale wszyscy startujący w wyborach obiecują nam, co tylko chcemy usłyszeć. 500+, senior+, problem-minus, wszystko, co chcesz, babciowe, dziadkowe, dziadostwo+, co chcesz. Proszę bardzo, wszystko na plusie. Starość+, emerytura+, wszystko, co tylko chcesz. Tylko wiesz, kiedy tak myślisz o tych przywilejach, które oni ci obiecują i jak ty będziesz w mleku i miodzie się pławił, to musisz zawsze pamiętać, że za to przyjdzie zapłacić. Jeżeli ktoś ci obiecuje, jakie to złote góry będziesz miał, to pamiętaj, że ktoś za to zapłaci. I zgadnij, czym za to zapłacisz. Swoją wolnością. Nikt nikomu niczego za darmo nie daje. W tym świecie nie ma nic za darmo. Myślisz, że ktoś ci zapłaci za łzy? W te dni, gdy nie ma nic darmo? Taka piosenka kiedyś była. Widzisz, u namiotu zgromadzenia ukazała się całemu zborowi chwała Pańska i przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy: odłączcie się od tego ludu. Odłączcie się od tych złych ludzi. Odejdźcie stamtąd. Ja nie chcę gniewać się na całe tutaj wasze zgromadzenie, ale na tych, którzy są w buncie. I kiedy powiedział te wszystkie słowa, ziemia pochłonęła tych wszystkich buntowników, ale czytamy, Ale synowie Koracha nie przyłączyli się do buntu. Ja znalazłem, bo byłem zainspirowany psalmami Koracha, synów Koracha. Mówię sobie, to jego ojca pochłonęła ziemia, a oni takie piękne psalmy pisali. I chcę powiedzieć, że mamy coś takiego, co my nazywamy takim dziedziczeniem z pokolenia w pokolenie. Jabłoń daleko od gruszki nie spadnie. Czy jakoś to tam było? Marchewka? Jakiś tam, że to daleko jedno od drugiego nie spada. Ale kiedy tak sobie pomyślisz, co od czego daleko spada, to możesz sobie pomyśleć, że w takim układzie już jesteś skazany na dziedziczenie tego, co było. Że już tak musi być, bo tak było i to jabłko od tej gruszki musi tak spaść blisko i ja już taki jestem i taki będę. Zobacz, tych pochłonęła ziemia, ale synowie Koracha odłączyli się od tego. I odłączeni byli przy Panu, byli strażnikami namiotu zgromadzenia i oddawali chwałę Bogu. Nie musisz być wpisany i wklejony w scenariusz, który się Tobie dyktuje. Nie musi nasz kraj być zawsze krajem okupowanym, biednym i nieszczęśliwym. Kim i do czego jest powołany Kościół? Aby ogłaszać chwałę Bożą. Amen. Aby odłączać się od tych rzeczy niewłaściwych i pokazywać ludziom właściwe rzeczy. Pokazywać to, co może zmienić rzeczywistość. Nie chciałem o polityce. Ale Bóg nas powołał do tego, abyśmy byli w ziemi miodem i mlekiem opływającej ze względu na Jego błogosławieństwo. To nie jest prawda, że oszczędnością i pracą narody się bogacą. Dobrze jest pracować i oszczędzać, ale to nie jest klucz powodzenia. Błogosławiący, ten czczony da błogosławieństwo. Dlatego naszemu narodowi trzeba mówić o Chrystusie. Nie o problemach, jakie mamy, a mamy ich całe mnóstwo. Nie o zagrożeniu ze strony Putina, a jest realne. Nie o tym, co jest złego. Wiesz, kiedyś usłyszałem takie ciekawe zdanie. Przestań opowiadać, jakie masz problemy. Zacznij opowiadać problemom, jakiego masz Boga. Zacznij opowiadać i zacznijmy opowiadać światu, który odrzuca Boga, jakiego ma Boga. Że On zamienia złe rzeczy w dobre. Że nie musisz być na wieki już skazany, że taki jesteś, bo w takiej rodzinie się wychowałeś. Albo w takim kraju się urodziłeś i musisz taki być. Żyć w siódmym niebie nienawiści. Nie musisz. Możesz żyć w cywilizacji miłości. Widzisz, synowie Koracha, czytamy w czwartej księdze Mojżesza, nie zginęli. W pierwszej księdze Kronik znajdujemy takie ciekawe miejsce. Szalum, syn Korecha, Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha i jego bracia z rodu Korachitów sprawowali służbę stróżów progu namiotów, jak niegdyś ich ojcowie byli postawieni nad obozem Pana. Stańmy w miejsce Korachitów. Zacznijmy uwielbiać Boga i bądźmy stróżami progu. Mam nadzieję, że to nie Pan. Albo, że to Pan. Bądźmy stróżami progów namiotu. Stróżami progów namiotu. Czym jest namiot zgromadzenia? Czy to nie jest Kościół Jezusa? Namiotem spotkania z Nim? Kiedy będziemy stróżami progów tego namiotu, to nie ja. Coś nadprzyrodzonego. Ludzie zakochani we własnym życiu i szczęściu nie zważają i nie zauważają przemijającego czasu. Tak jak Koracha każdego pochłonie ziemia. Niektórych może strawi ogień krematorium, gdzie będą spopieleni albo skremowani. Każdego z nas przykryje ziemia. Ale jeśli tylko przykryje twój zewnętrzny namiot, a ty będziesz w tym właściwym miejscu duchowego spotkania, bo będziesz w namiocie spotkania z Panem. W namiocie spotkania. Bądźmy stróżami tego namiotu. Pilnujmy namiotu, aby on się nie rozpadł. Aby buntowników przepędzić. Nie pozwolić im się rozpleniać po kościele. Bądźmy stróżami progu namiotów. Tylu jest chętnych do rozproszenia ludu Bożego. Tylu jest chętnych, żeby zbuntować i powiedzieć: nie będzie tu żadnego panowania, to nie jest biblijne. Coś popełniłem? Pilnujmy namiotu zgromadzenia. Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń, jak niektórzy mają w zwyczaju, ale twórzmy Kościół, który nauczył się błogosławić, który nie przeklina, ale błogosławi. I to na koniec, co chcę powiedzieć, to Bóg powołał nas do wolności. Nie traćmy tej wolności, pobłażając własnemu ciału. Nie traćmy tej wolności. Bo ci, którzy poszli drogą tej cywilizacji, która powstała na śmierci i cierpieniu wielu ludzi. Wierzę, że ta cywilizacja, nasza łacińska, te piękne budowle, to wszystko piękne. Ostatnio moja żona pojechała do Paryża i mówi: w tym Louvre, jak tam pięknie, jak tam cudownie, jak tam ładnie. Ja mówię: a znasz historię? A o co chodzi? Ja mówię: jeden drugiego mordował, żeby tak pięknie było. Ci wszyscy władcy, którzy te piękne rzeczy budowali, zabijali jeden drugiego. To jest oparte na śmierci i krwi. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To jest piękne, bo to stworzyli ludzie, ale to nie jest wieczne. Wieczny jest Bóg. Amen. Wiesz, ta cywilizacja, o którą nam chodzi, jest oparta na miłości, szacunku, dobroci, prawdy i powstała na śmierci i cierpieniu Jezusa. Amen. To jest prawdziwa cywilizacja. Abyśmy przez wiarę w Niego uniknęli wiecznej śmierci i wiecznego cierpienia. To jest Jego wolą. Na koniec chciałbym powiedzieć cztery rzeczy. Pierwsza. Odłącz się od tych, którzy ciągną cię do mleka i miodu, bo za to zapłacisz. To oni ciągną cię do niewoli. Wydawałoby się, że będziesz miał lepiej. A ja ci chcę powiedzieć, lepiej nie mówić, jak będziesz miał. Możesz zaprzedać swoją wolność za mleko i miód. Nie czyń tego. Szanuj tych, którzy pokazują ci wolność. Szanuj takich Mojżeszów, którzy są przywódcami, którzy są właśnie tymi wytykanymi. To nie jest tak, ty jesteś tu władcą. Szanuj ich. I tą wolność, którą oni ci pokazują. Trzecia rzecz, odkryj swoje powołanie. Trwaj w nim. Może masz przeszłość nieciekawą. Może masz przeszłość buntu Koracha. Ale jego synowie nie trwali w tej przeszłości. Ci synowie odłączyli się, odcięli się i byli stróżami namiotu. Progu namiotu. Znajdź to powołanie. I wreszcie bądź wolny. Choć to niełatwe, nie daj się niczemu zniewolić. To koniec. Amen.